Drodzy braterstwo, będziemy w tej części drugiej kontynuowali rozważania z pierwszego tematu, z naszej pierwszej lekcji, 10. przekazanie mówiące nie pożądaj. W tej lekcji przejdziemy do Nowego Testamentu i zobaczymy, co Nowy Testament ma do powiedzenia w tym temacie i co to oznacza dla nas. Więc na początek zobaczymy do pierwszego listu Jana, 2 rozdziału, a 16 wersetu. 1 Jana 2:16 mówi nam, że wszystko to, co jest na tym świecie, to pożądliwość ciała i pożądliwość oczu i pycha żywota. Tak? W taki sposób apostoł Jan opisuje tą sytuację, też mówi o pożądliwości i mówi, że wszystko, co jest na tym świecie, to pożądliwość ciała i pożądliwość oczu i pycha żywota. Chcę przez to powiedzieć, że świat pobudza do takich rzeczy, że świat takimi rzeczami żyje, które są pożądliwością ciała i pożądliwością oczu i pychą żywota, że tym świat żyje i takim wpływem emanuje. I nie jest to wpływ dobry, to gdy pobudza w nas takie też pragnienia. Co to w ogóle jest pożądliwość ciała? No to jest to coś, ogólnie można powiedzieć, czego pożąda nasze ciało ze względu na wygodę, jaką to naszemu ciału mogłoby zapewnić. Pożądliwość oczu, no to jest wszystko to, czego pożądają nasze oczy, czyli co jest ładne, piękne na wejrzeniu, bo czy coś jest piękne, to naszymi oczami to postrzegamy. A pycha żywota, no to właśnie pycha żywota jest to wysokie mniemanie, jakie o sobie można mieć, posiadając coś. Tak można krótko by to przedstawić, a teraz jeszcze wyraźniej to będzie widać, jak podam przykład. Kiedyś, dawno temu, słyszałem jednego brata, już obecnie nieżyjącego, jak po wygłoszonych wykładach podczas obiadu opowiadał o tym właśnie wersecie i pokazywał go na przykładzie tutaj pewnym. Opisywał taką sytuację, jak to ktoś był kuszony Oplem. Chodzi o samochód marki Opel. I teraz, żeby dobrze ten przykład zrozumieć, to trzeba zrobić pewne wprowadzenie, bo ci, którzy są młodzi, to może mogą nie wiedzieć, o co chodzi w tym wszystkim, bo to trzeba znać realia, jakie panowały w Polsce na przełomie lat 80. i 90. zeszłego stulecia, czy też na początku lat 90. Otóż wtedy, na tym okresie przejściowym w Polsce, to nasza motoryzacja wciąż odpierała się na samochodach rodzimej produkcji, zwanych pod nazwą Fiat taki czy Fiat inny i jeszcze tak samochód Polonez był tutaj. No i to była większość, to jakbyśmy wzięli te trzy marki Fiat 126P i 125P i Polonez, to te trzy samochody dawały przytłaczającą większość samochodów poruszających się po naszych drogach. Tych samochodów, jak to się wtedy mówiło, zagranicznych, i to tak brzmiało szumnie i dumnie, że jak ktoś miał samochód zagraniczny, to było coś. Było stosunkowo niewiele i taki samochód marki Opel też był czymś na ówczesne czasy. Dzisiaj jest to po prostu jeden z wielu samochodów, który no, niczym tam szczególnym się nie wyróżnia od pozostałych samochodów. Więc opowiadał ten brat, jak to była ta właśnie pokusa i to nawet mówił, że także to jego żona była kuszona tym Oplem, chciała, żeby kupili sobie taki samochód marki Opel. No i pokazywał, jak to na przykładzie tego Opla widać tą pożądliwość. Mówił, pożądliwość ciała, jak tutaj widać, tutaj przejawia się w tej pokusie. No taki Opel to wygodny samochód, jak go się zestawiła do takiego samochodu, którego posiadali marki rodzimej Fiat, tak? No to taki Opel zdecydowanie wygodniejszy, więc ciało pożądałoby takiego Opla. Pożądliwość oczu, no zdecydowanie ładniejszy w wyglądzie, jak go przystawić do takiego polskiego Fiata, był dużo ładniejszy, więc tutaj pożądliwość oczu także na tą pokusę się składała. I pycha żywota, w jaki sposób? A pycha żywota tutaj ukazuje się w ten sposób. Inni zobaczą. że my mamy Opla, a mając Opla można od razu być dumniejszym, bo przecież taki Opel to jest coś, mało kto posiada, jak my mamy, to jesteśmy kimś. W ówczesnym czasie mógł być traktowany jako coś w rodzaju wyznacznika statusu materialnego, tak jak dzisiaj różne inne rzeczy są też pewnego rodzaju wyznacznikami statusu majątkowego i jak ktoś posiada daną rzecz, to na pewno nie jest człowiekiem ubogim, tylko musi być człowiekiem zamożnym, bo by takiej rzeczy nie posiadał. Więc w taki sposób to pokazuje. Ta pycha żywota to jest właśnie wysoka opinia, jaką można mieć o sobie samym, jaką inni będą mieli o nas ze względu na to, że my będziemy coś posiadali. I w taki sposób świat działa. Ta goni za tą pożądliwością ciała i za pożądliwością oczu i za pychą żywota, za tym, żeby mając coś, mieć jak najlepszą opinię o sobie samym dzięki temu i by inni ludzie to widzieli i z tego powodu także mieli wysoką opinię o tobie samym. Nasze przysłowie ludowe mówi, że jak cię widzą, tak cię piszą. Czyli jak widzą cię, że masz, no to na tej podstawie cię oceniają i formułują sobie opinię o sobie samym, o tobie i w odpowiedni sposób cię traktują. To zależnie od tego, co masz. I tak rzeczywiście w tym świecie jest, że świat takimi rzeczami żyje i odpowiednio do tego ludzi traktuje. To nawet widać w tak prostych rzeczach, da się zauważyć, jak sklep, jak człowiek jest traktowany w sklepie, zależnie od tego, jak ubrany do tego sklepu przyjdzie. Jak przyjdzie ubrany, no tak powiedzmy w tych łachmanach, może niekoniecznie całkiem w łachmanach, ale w czymś zbliżonym, to częstokroć pracownicy sklepu traktują go mniej uprzejmie niż kogoś, kto przyjdzie elegancko ubrany, po którego wyglądzie i stroju widać, że jest kimś. To zupełnie inaczej go traktują, bo jak cię widzą, tak cię piszą, mówi to przysłowie i to się sprawdza w przypadku większości ludzi, że rzeczywiście tak jest. Bo ludzie tą właśnie pożądliwością i pychą żywota żyją. Taki jest ten świat, w takim świecie i my żyjemy. Przyszło nam żyć w takim świecie, w którym pożądliwość, w znaczeniu pożądliwość posiadania rzeczy różnych jest powszechna, wszechobecna, a na dodatek jest także aprobowana jako coś właściwego, jako coś zupełnie właściwego i dobrego. Apostoł Jan, pisząc prawie 2000 lat temu, pisał, że wszystko, co jest na tym świecie, to ta właśnie pożądliwość jedna i druga i pycha żywota. Jakbyśmy zadali pytanie sobie takie, minęło prawie 2000 lat, sytuacja się poprawiła pod tym względem, czy się pogorszyła? Czy taka sama może została? No sądzę, że chyba zgodzilibyśmy się wszyscy, że sytuacja się nie poprawiła od tamtego czasu, a raczej się pogorszyła. Że odkąd nic istnieje cywilizacja, ludzie nigdy wcześniej, jak w dzisiejszych czasach, nie czuli takiego przymusu posiadania. Nie było takiej pożądliwości, by pożądać wszystkiego, co się da. Tu szczególnie my mówimy o dobrach tego świata. Na tym się skupiamy w tej części wykładu. Taki przymus posiadania, jak obecnie, nie istniał nigdy wcześniej. Tak to działa w tym świecie. W tym świecie i my żyjemy i takim oddziaływaniom podlegamy także. I możemy się duchowo wśród tego zatracić. Jeżeli nie będziemy świadomi zagrożenia i jeżeli nie będziemy podejmować jakichś przeciwdziałań, by nie popłynąć z prądem, tylko w pewnym sensie musimy tutaj iść pod prąd, chcąc prowadzić duchowe życie. Dzisiaj przymus posiadania jest rozbudzany w ludziach. Niektórzy na pewno świetnie znają znaczenie takiego słowa jak marketing, inni być może nie znają. To mówię, że marketing jest to taka dziedzina wiedzy ekonomicznej, która zajmuje się wprowadzaniem towarów na rynek. W jaki sposób wprowadzić towar na rynek, żeby go dobrze sprzedać. Bo w dzisiejszych czasach sztuką nie jest wyprodukowanie towaru, tylko sztuką jest sprzedanie tego towaru. Kiedyś przemysłowiec amerykański 100 lat temu już, bo tamte warunki zapanowały znacznie wcześniej niż u nas, powiedział, że wyprodukować 1 000 000 kostek mydła to jest nic, ale sprzedać 1 000 000 kostek mydła to jest sztuka. No bo to rzeczywiście tak jest i to się nie jeden przekonał, bo żeby coś wyprodukować, to trzeba mieć tylko odpowiedni kapitał, żeby kupić czy też wybudować fabrykę. Ale później można to wyprodukować, a nie będzie zbytu na to, bo rynek jest przepełniony, bo ta fabryka nie jest jedyną fabryką, która produkuje takie rzeczy, tylko jedną z wielu fabryk, które to produkują i ciężko to jest sprzedać. W związku z tym pojawiła się potrzeba, żeby opracowywać jakieś metody, które by zachęcały ludzi do kupowania. I to kupowania akurat tego produktu, bo przecież produktów jest co niemiara, różnych marek, które mają służyć temu samemu celowi, danemu produktowi. Nie jest tak, jak było kiedyś, tak jak jeszcze ci, którzy mają lat przynajmniej tyle, co ja, a ci, którzy mają więcej lat, to jeszcze lepiej to pamiętają, jak było w Polsce w czasach głębokiego socjalizmu, który tu panował. Częstokroć w wielu rodzajach, jak był jakiś typ produktu, to był tylko jeden. Nie było wyboru i nie trzeba było mówić, że się chce taki, tylko się mówiło nazwę tego produktu. Powiedzmy mydło i był jeden rodzaj mydła i nie trzeba było określać, jakie mydło. I tak było w przypadku wielu produktów. A dzisiaj produktów jest co niemiara. W związku z tym każdy chce, kto produkuje te produkty, chce sprzedać i powstała potrzeba na tą właśnie dziedzinę wiedzy zwaną marketingiem, jak to sprzedać. I w tej branży pracuje bardzo wielu ludzi. W skali świata nie wiem ile to jest, ale na pewno wiele tysięcy ludzi pracuje w działach marketingu wielkich firm. Ich praca polega na tym, żeby wymyślać sposoby uruchamiania instynktu nabywania u drugich ludzi. I temu poświęcają swój czas zawodowy. Jak uruchomić instynkt nabywania u innych ludzi? I używają do tego celu różnych środków, przeróżnych. Muzyki, sloganów, obrazów, dźwięków, kolorów, aby rozpalać pragnienia. Usiłują wywoływać strach, nostalgię, dumę, podniecenie seksualne, zazdrość albo jakąkolwiek inną silną emocję, bowiem ich ostatecznym celem jest upośledzenie naszej samokontroli, czyli naszej umiejętności rządzenia sobie samym, byśmy chcą doprowadzić do tego, byśmy doszli do przekonania, że po prostu musimy mieć ich produkt, że bez posiadania tego produktu nie da się żyć. Jest to zmuszanie ludzi do posiadania. Nie jest to zmuszanie wprost, że ktoś nałożył na kogoś łańcuch i zaciągnął go do sklepu i zmusił do kupienia, ale jest to takie wywołanie presji psychicznej na człowieka, żeby kupował i kupował i jak najwięcej kupował, bo wtedy interes dobrze się kręci, kiedy człowiek dużo kupuje. I pod takim wpływem taki człowiek bierze kolejny 57 czy 63 kredyt w dodatku do tych, które ma, żeby kupić tą daną rzecz i później żyje tym, by te kredyty jakoś spłacać, które mu są wciskane wręcz na siłę, bo dostaje SMS-y, czy dzwonią do niego z banków i oferują kredyty i trzeba się bronić i tłumaczyć, że nie chce się kredytu. Na pewno nie jeden ma z tym do czynienia. Ja regularnie otrzymuję takie telefony, gdzie oferują mi całkiem spore sumy i wystarczy tylko, żebym przyszedł i nie potrzeba zaświadczenia o dochodach i tylko, żebym podpisał i ten kredyt wziął, bo później będę go spłacał z odsetkami i oni będą z tego żyli, a ja mogę łatwo popaść w tarapaty i będę zamiast rozglądać się za rzeczami duchowymi, to będę myślał, gdzie tu znaleźć jakieś jeszcze dodatkowe zajęcie zarobkowe, bo nie wyrabiam się ze spłatą kredytów. I tak i można się łatwo duchowo w tym zatracić. To cały ten przemysł reklamowy, rozwinięty bardziej niż kiedykolwiek wcześniej w cywilizacji, temu sprzyja. Tworzy klimat przychylny pożądaniu i możemy powiedzieć, że jest narzędziem używanym przez szatana do tego, by odciągać nas od spraw duchowych. Kiedyś słyszałem od jednej siostry, gdy ten wykład z Boże wygłosiłem, to powiedziała mi później o swojej córce, która miała lat około 10 wtedy, że choruje na chorobę, którą nazwała reklamicą. Co to za choroba zwana reklamicą? A to taka, że dziecko cokolwiek zobaczy w reklamie, to zaraz chce to mieć. I tym się taka choroba przejawia. No właśnie po to są takie reklamy. Na dzieci oddziałują mocniej niż na dorosły, bo dorosły łatwiej zrozumie, że nawet jeżeli zrodzi się w nim pragnienie, żeby coś takiego mieć, ale sobie wytłumaczy, że nie jest mu to wcale absolutnie konieczne i że może pożyć z tym, co ma, a na dzieci oddziaływuje jeszcze bardziej. Później te dzieci męczą rodziców i rodzice, jeżeli nie mają wystarczająco silnej woli, żeby dzieciom się sprzeciwić, to potrafią i dzieci wpędzić rodziców w tarapaty finansowe, bo będą ciągle chciały tego czy tamtego, a nie na tym polega szczęście i zadowolenie, żeby wszystko mieć, tylko polega to na tym, żeby umieć korzystać z tego, co się ma, ale do tego dojdziemy za chwilę w naszym wykładzie. Więc ten klimat panujący w dzisiejszym świecie jest bardzo niekorzystny dla życia duchowego. Tego trzeba być świadomym. Widzimy ogólnie, że wiara upada w ludzkości, że nawet jak kiedyś mówiliśmy, byli nominalni chrześcijanie i posiadali tą swoją nominalną wiarę, to były masy zawsze, to dzisiaj widzimy, że nominalni chrześcijanie tracą nawet swój nominalizm, który posiadają i coraz tak przestają uczęszczać do nabożeństwa, na które wcześniej uczęszczali. To nawet w tak dość katolickim kraju, jakim jest Polska, jest to zjawisko widoczne i sam Kościół katolicki, który w którąś tam niedzielę w roku podlicza wiernych na mszach, to zauważa i mówi, że co roku traci kilkaset tysięcy wiernych w Polsce, ludzi, którzy regularnie chodzą na nabożeństwa, bo oni przestają chodzić regularnie, zaczynają chodzić od Wielkiego Święta, a niektórzy wcale, bo nawet w takim klimacie tracą swój nominalizm. Lud Boży, ci, którzy posiadali prawdziwą wiarę, to takowych też widzimy, jest coraz mniej. Jest ich coraz mniej. Nie tylko to się odbija po nominalnych, to także idzie po tych, którzy byli prawdziwie wierzący, że takowych jest coraz mniej, a można by nawet powiedzieć, że ci, którzy są, to słabsi są od tych, którzy byli kiedyś, bo ten świat bardziej ich angażuje, bardziej żyją w tym świecie materialnym, a te duchowe rzeczy na tym wtedy tracą. Apostoł Paweł napisał, że tak jest ciało, jest i duch i ciągnął w przeciwne strony. Jeżeli za bardzo ktoś żyje rzeczami cielesnymi, to wtedy mu na duchowe nie starcza albo czasu, albo nawet jeżeli czas by się znalazł, to nie ma już sił, bo głowa jest pełna tych rzeczy ziemskich, tych rzeczy, które dzieją się w jego życiu standardowym. Zapewne nie jeden z braterstwa doświadczył czegoś takiego, że zwłaszcza kiedy przychodzi na wieczorne zebranie tygodniowe, po dniu, który spędził no, wcześniej w pracy, to, że czasami ciężko mu się opróżnić umysł tych spraw zawodowych, które w trakcie, siedzi tu na zebraniu, niby stara się żyć tymi rzeczami, włączyć się w to badania, które zborowe, które się odbywają wtedy, ale powracają mu ciągle myśli z tego, co wydarzyło się tego dnia w życiu zawodowym, albo z tego, co jutro będzie musiał w pracy robić, przychodzi ten na myśl. Natłok informacji, natłok zajęć. Kiedyś ludzie mieli dużo spokojniejsze życie. Słyszałem kiedyś człowieka, który mówił o tym, że opisując sytuację w Stanach Zjednoczonych w XVIII wieku, to mówił, że ilość informacji, jaka do przeciętnego człowieka docierała w Stanach Zjednoczonych w XVIII wieku, w przeciągu całego jego życia, ilość informacji, jaka do niego dotarła, była mniejsza niż jest zawarta w weekendowym wydaniu gazety New York Times, jednej gazety, która tam jest zapewne liczy kilkadziesiąt stron i ilość informacji tam na weekend przeznaczona jest spora, ale to jest wydanie jednej gazety, jednorazowe wydanie gazety i w niej jest więcej informacji niż do człowieka 200 lat wcześniej docierało przez całe życie. Tamtemu człowiekowi łatwiej było skupić się na rzeczach duchowych, bo jego umysł nie był tak zajęty, nie miał takiego natłoku rzeczy ziemskich, świeckich, które trzeba zrobić, bo to, bo tamto, bo rzeczywiście wiele z nich trzeba zrobić. Niektóre z nich niekoniecznie trzeba byłoby zrobić, ale sami sobie dołożyliśmy, wplątaliśmy się w taką czy inną sytuację życiową i mamy ten natłok, a nasz umysł nie jest nieskończony. Nasz umysł jest skończony i ma ograniczoną pojemność. Jeden większą, drugi mniejszą, ale u każdego z nas jest ona skończona i nie jest tak, że można wciąż tam dokładać i ciągle będzie miejsce na coś nowego. Ktoś kiedyś powiedział, że umysł człowieka jest jak biblioteczka. Są tam regały i człowiek zależnie od swojej potrzeby powinien odpowiednio sobie to umeblować, odpowiednie książki tam postawiać, takie, jakie są mu potrzebne. Dlatego ten człowiek stwierdził, jak ktoś inny powiedział mu fakt pewien oczywisty, który większość ludzi wie, że on i się dziwi, że jak ty mogłeś tego nie wiedzieć, człowiek, bądź co bądź nieprzeciętny jesteś i nie wiesz takiej rzeczy, a on mu wtedy odpowiedział, mnie to wcale nie jest rzeczą dziwną, że tego nie wiedziałem, a teraz jak to wiem, to postaram się jak najszybciej to zapomnieć, bo do niczego nie jest mi to potrzebne, a pamiętam o tych rzeczach, które są mi potrzebne do życia. I podobnie sytuacja jest z nami. Pamiętajmy o tym, że nasze możliwości i intelektualne, to co do umyśle możemy zmieścić, i możliwości uczuciowe, to do czego przywiązuje się nasze serce, co sobie cenimy, co miłujemy, jest skończone, jest ograniczone i nie można tam dodawać bez końca. I jeżeli włożymy pewnych rzeczy za dużo, to na inne będzie brakowało miejsca. Znowu mogę się odwołać tutaj do przysłowia ludowego, powiedzenia, które mówi, że jak ktoś jest za bardzo do przodu, to mu z tyłu brakuje, co bardzo widać wyraźnie na przykładach wybitnych naukowców, którzy w swojej dziedzinie wiedzy są no wręcz prawie że geniuszami, wiedzą prawie wszystko, bo są tak bardzo do przodu, ale w przeciętnych sprawach życiowych to gubią się w najprostszych rzeczach życiowych, które przeciętny człowiek o przeciętnej inteligencji bez problemu załatwia. To taki człowiek może mieć problem. Kiedyś na studiach miałem wykłady z wybitnym profesorem psychologii, który prowadził te wykłady, no bardzo miał ciekawe te wykłady i prowadził je z głowy, bez żadnych notatek. Arcyciekawe wykłady, w sposób logiczny zaprezentowany, i w którymś z tych wykładów powiedział, że jego żona się dziwi, jak on może mówić wykłady bez notatek żadnych z pamięci, konkretne wykłady, gdy tymczasem, gdy go wyślę do sklepu i podam mu cztery rzeczy, które ma kupić, to on nie jest w stanie tego zapamiętać. Czterech rzeczy, a tutaj może stać godzinę i sensownie mówić za katedry do studentów bez notatek, a jak mu nie napisze na kartce, to czterech rzeczy nie zapamięta do sklepu. Bo jak ktoś za bardzo jest do przodu, to mu z tyłu brakuje. To jest tylko ilustracja tego, że nasze możliwości są skończone, ograniczone, nie są nieskończone, że nie mają żadnej granicy. I dlatego trzeba uważać, czym się napełniamy w naszym życiu. To przypominam się jeszcze jeden przykład, który zapewne braterstwo znają. To już brat Russell podawał w strażnicach ten przykład o tym koszu jabłek. Tak, że był kosz napełniony jabłkami i ojciec, który chciał synowi pokazać, że jak będzie swój umysł napełniał jakimiś świeckimi, frywolnymi powieściami, to sobie zaszkodzi, to zabrał go właśnie do tej spiżarni, gdzie ten kosz jabłek był, kazał mu te jabłka usunąć z tego kosza i napełnić wiórami ten kosz, po czym powiedział, a teraz włóż jabłka do tego kosza. Syn mu mówi, ale już nie da się włożyć, bo przecież jest pełen wiór. No ten mu właśnie mówi, no właśnie synu, tak jest tak samo z swoją głową. Jak sobie napełnisz ją bzdurami, tą głowę, to nie będzie miejsca na rzeczy wartościowe w tej głowie. Tak samo jak w koszu, który napełniłeś bezwartościowymi wiórami, nie ma miejsca na wartościowe jabłka. Tak samo będzie z twoją głową. To już jest przykład z czasów brata Russella, podawany przez niego w strażnicy, z którym zapewne braterstwo słyszeli, bo on jest przez braci czasami używany w wykładach i cytowany, ale też można go tutaj przywołać, bo odnosi się do naszego tematu. Ten klimat, atmosfera świata, w której żyjemy, jest wyjątkowo niekorzystna dla życia duchowego i zabija wiarę człowieka, bo człowiekowi zaczyna brakować czasu na życie sprawami duchowymi. A z życiem duchowym jest tak samo jak z naszymi mięśniami. Jeżeli nasze mięśnie są nieużywane, to słabną. W skrajnych przypadkach, jeżeli ktoś stał się kaleką i nie używa pewnych, z tego powodu nie używa pewnych rodzajów mięśni, to mogą mu nawet całkiem zaniknąć, tak? To wtedy sztucznie się ćwiczy te mięśnie, poruszając jego kończyną, którą on sam nie jest w stanie już poruszać z powodu choroby, po to, żeby nie doszło do całkowitego zaniku mięśni. I tak samo jest w kwestiach duchowych. By być mocnym duchowo, trzeba duchowo żyć. Tak samo jak z mięśniami. Im bardziej ktoś ćwiczy swoje mięśnie, tym one są sprawniejsze, tym są potężniejsze. Tak samo jest i z życiem duchowym. Im bardziej żyjemy duchowo, poświęcamy temu czas, uwagę i uczucia, tym duchowo rośniemy, tym duchowo robimy się silniejsi. To właśnie w taki sposób działa. Dlatego też nasz Pan powiedział, że kto ma, to będzie mu jeszcze dodane, a kto nie ma, to nawet to, co ma, zostanie mu zabrane. Widzimy, nasz Pan w jednym zdaniu używa słowa ma w dwóch różnych znaczeniach. Raz w znaczeniu ma, a raz w znaczeniu używa. Bo to, co nasz Pan chciał powiedzieć, to mówiąc jasno, wprost, używając tych dwóch słów, brzmiałoby tak, że jeśli ktoś używa tego, co ma, to będzie miał jeszcze więcej tego, co ma. A jeżeli ktoś nie używa tego, co ma, to nie będzie miał nawet tego, co ma. Tak? Taka jest zasada i to jest prawo, które działa i istnieje w świecie literalnym, tym cielesnym, fizycznym i to jest prawo, które rządzi także światem duchowym. Więc żyjemy w świecie pożądliwości, pożądania, życia rzeczami materialnymi, dobrami materialnymi, ich zdobywaniem. Wielu ludzi tego świata się zatraciło w tym wszystkim i zdobywa te dobra tego świata nie po to, żeby żyć, tylko żyje po to, żeby je zdobywać. Jest to celem ich życia. Przed czym musimy się wystrzegać, bo nie taki jest cel naszego życia. A jaki jest cel naszego życia? No to zobaczmy do listu apostoła Pawła do Kolosan, gdzie w trzecim rozdziale, w wersetach od 1 do 3, przeczytamy następujące słowa. Kolosan, trzeci rozdział, od 1 do 3. Apostoł Paweł pisze tak. A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. O tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Tak? Do czego nas ten werset napomina? By szukać tego, co jest w górze. Nie o tym, nie tego, co jest na ziemi. By myśleć o tym, co jest w górze, nie o tym, co jest na ziemi. Czyli ten werset zachęca nas do tego, byśmy żyli rzeczami naszego poświęcenia, rzeczami duchowymi, rzeczami bożymi, bowiem dla tych ziemskich rzeczy umarliście, tak? Mówi tutaj umarliście bowiem, przez umarliście bowiem nie ma na myśli śmierci fizycznej, bo napominanie tych, którzy umarli fizycznie do czegokolwiek jest bezsensowne, bo ich nie ma i oni nic nie słyszą, nic nie rozumieją, nic nie mogą zmienić. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu, to apostoł Paweł mówi, umarliście w poświęceniu. Umarliście, jak umarliście? Umarliście dla życia, dla samego siebie, dla życia, dla świata, dlatego umarliście, a teraz wasze życie jest życiem w Chrystusie, w Bogu. Ono jest ukryte, jest niewidzialne. To jest ten niewidzialny człowiek, o którym apostoł Paweł pisze w innym miejscu, że odnawia się każdego dnia. Jeżeli żyjemy takim życiem tego niewidzialnego człowieka, to rzeczywiście ten niewidzialny człowiek odnawia się każdego dnia, pomimo tego, że ten zewnętrzny obumiera każdego dnia, to ten wewnętrzny się odnawia. Więc życie nasze ma być ukryte. Umarliście bowiem, więc żyjcie teraz rzeczami tymi, dla których postanowiliście żyć, a nie tymi, dla których umarliście, tak? Można by jeszcze tutaj dodać, że nikt was nie zmuszał do poświęcenia. Póki co wciąż żyjemy w czasie, w którym poświęcenie jest przywilejem, a nie obowiązkiem i nikt nie jest przez Boga zmuszany do poświęcenia się temu, tylko Bóg wciąż wybiera, szuka takich, którzy te rzeczy tak cenią Jego i Jego sprawy tak bardzo sobie cenią, że zechcą dobrowolnie umrzeć dla tych ziemskich rzeczy po to, by żyć rzeczami duchowymi, po to, by żyć kwestiami duchowymi, a nie kwestiami materialnymi. On takowych szuka i do takowych jest skierowane to napomnienie. Więc ci, dla których Chrystus jest naprawdę Panem, i którzy poświęcają mu w pełni uwagę, to takowi nie będą nadmiernie przejmowali się rzeczami materialnymi. Będą zwalczali w sobie tą pożądliwość, pragnienie posiadania tego czy tamtego i będą realizowali napomnienie naszego Pana, którym on mówił, że szukajcie naprzód Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego. A wszystkie rzeczy te inne potrzebne do życia będą wam dodane. To już werset, który cytowałem we wczorajszym wykładzie. Dzisiaj można by się znowu do niego odwołać. Więc pamiętajmy o tym, że te rzeczy ziemskie choć wydają się, chociaż są materialne, a przez to postrzegalne naszym cielesnym wzrokiem i łatwo je zauważyć, to mimo tego, że są postrzegalne, widzialne, to tak naprawdę są nietrwałe. Tu jest pewnego rodzaju paradoks z punktu widzenia człowieka. To, co jest widzialne, jest nietrwałe. A to, co jest niewidzialne, jest trwałe i wieczne. A to, co widzialne, jest nietrwałe i przemijające. Bo co? Mamy nasze ciała, które widzimy, nasz organizm, jest nietrwały, przemijający. Wszelkie inne dobra tej ziemi także są przemijające. Jedyną wartością trwałą i nieprzemijającą, nad którą możemy pracować i nad którą powinniśmy pracować, jest nasza tożsamość. Może inaczej można powiedzieć nasz charakter, który jest niewidzialny, bo kto widzi charakter? Widać tylko charakter nasz się objawia w naszym postępowaniu i w naszych słowach. I po naszym postępowaniu i po słowach można wnioskować, że ktoś ma taki czy inny charakter, czy ma takie czy inne cechy, ale tych cech nie widać, bo one są niewidzialne, ale są najtrwalsze. I jak to ktoś kiedyś słusznie zauważył, są to jedyne rzeczy, które można przenieść z tego świata do świata przyszłego. Bo żadnych materialnych rzeczy, które moglibyśmy zgromadzić w tym życiu, bowiem ich bardzo pożądaliśmy, to do świata przyszłego nie przeniesiemy. Ktoś też, któryś z braci kiedyś na wykładzie powiedział, że żadne tytuły własności ze świata obecnego nie będą honorowane w przyszłym świecie. No bo nie będą honorowane, bo wszelkie posiadanie na tym świecie oparte jest na niesprawiedliwości i ten podział dóbr można będzie zrobić na nowo w przyszłości. Zresztą to nie będą wtedy istotne rzeczy. Ważna jest nasza tożsamość, to żebyśmy nad nią pracowali i tutaj sobie gromadzili nasze skarby. Przypominają nam się inne słowa naszego Pana, który powiedział, że nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, ale gromadźcie je sobie w niebie. A jaki skarb można sobie zgromadzić w niebie? No tym skarbem, tak, to co zostanie w niebie zapisane w pamięci Boga jest nasza tożsamość. To jest jedyna rzecz, którą Bóg nam odda po tym, gdy umierając stracimy wszystko. Bo człowiek, który umiera, traci wszystko. Traci swoje życie i wszystko, co w tym życiu posiadał, co do tej pory było jego. Gdy umiera fizycznie, no to wszystko to traci. Wszelkie skarby ziemskie, które miał mieć nagromadzone, wszystko to traci w momencie swojej śmierci. A skarb w niebie, ten, który sobie zgromadził w trakcie swojego życia, w postaci swojej tożsamości, charakteru rozwiniętego, to jest jedyna rzecz, która zostanie mu oddana przy zmartwychwstaniu. Skarby ziemskie, które sobie tutaj ktoś mógłby zgromadzić, nie zostaną mu w chwili zmartwychwstania, jego powstania z grobu oddane. Oddany zostanie mu tylko ten skarb w niebie, ten właśnie niewidzialny, niematerialny, który z tego powodu trudno można być może dostrzec w tym życiu, ale on jest najistotniejszy, najważniejszy, najtrwalszy, w związku z tym nawet z logicznego punktu widzenia, czy można by powiedzieć z naszego samolubnego punktu widzenia, po prostu nad nim się bardziej, na najbardziej opłaca się pracować, bo on przyniesie nam największe zyski. Daje zyski już teraz. Najwyższy mogłabym powiedzieć, że to najlepiej oprocentowana lokata, że tutaj sobie składać pieniądze w banku niebiańskim, bo jego gwarantem jest Bóg. Ten bank nie zbankrutuje, nie upadnie. Na dodatek płaci najwyższe odsetki, bo już w tym życiu płaci stokroć. Tak? Stokrotne odsetki, stokrotna wartość tego, co zainwestowałeś w tym banku, to już w tym życiu masz obiecane, że dostaniesz dla siebie. A tutaj nawet te instytucje w naszym kraju, które nazywane są parabankami, które upadają z powodu ryzykownych swoich działań, to nie oferują takich odsetek. Zaledwie kilkanaście procent oferują tym, którzy w nie inwestują, a Bank Niebiański oferuje stokroć więcej, tak? Tutaj, jeżeli dobrze przeliczam to w tej chwili, to stokroć więcej to by oznaczało oprocentowanie wysokości 10 000%. To chyba takiego banku na ziemi nie było w historii, który by proponował oprocentowanie lokaty na 10 000%. A na dodatek to jeszcze nie koniec, to jest dopiero początek, a później życie wieczne w przyszłości. Stokroć teraz, a życie wieczne w przyszłości. Jeżeli tam będziesz sobie składał swoje aktywa, to, co sobie, jeżeli będziesz wypracowywał takie rzeczy, które tam można złożyć, bo samochodu, czy domu, czy czegokolwiek tam nie można sobie złożyć, ale można swoją tożsamość tam składać, wypracowywać sobie swój charakter. On tam jest zapisywany i procentuje już teraz stokrociem w tym życiu, pracuje, daje nam już w tej chwili szczęśliwe, zadowolone życie. Bądźmy świadomi tego, że większość ludzi tego świata, którzy gonią za... No każdy człowiek chciałby być szczęśliwy. My także chcielibyśmy być szczęśliwi i zadowoleni. Ludzie mają różne przepisy na to tak zwane szczęście i zadowolenie. Bądźmy świadomi tego, że bardzo niewielu ludziom tego świata udaje się do tego dojść. Bardzo wielu z nich kończy w goryczy swoje życie, bo z perspektywy czasu widzą, że droga, którą obrali, wcale im szczęścia nie dała, a zmarnowali wiele cennych rzeczy, które mogli w życiu wcześniej dokonać, gdyby nie gonili za tymi rzeczami, które gdy byli młodzi, to wydawało im się, że dadzą im szczęście i przyniosą im to szczęście. Prawdziwe szczęście mają tylko to i takie pewne szczęście, które się nie zawali, gdy przyjdzie kryzys finansowy albo gdy przyjdzie jakakolwiek inna zawierucha, to tylko ci, którzy chodzą z Bogiem i którzy oddali Mu wszystko. To też jest kolejny paradoks z ludzkiego punktu widzenia, że prawdziwie wolnymi są ci, którzy stali się całkowitymi niewolnikami Jezusa Chrystusa. Oddali Mu wszystko, to tylko ci są prawdziwie wolni, bo uwalniają się od różnych złych rzeczy, które w nich siedzą, które zniewalają człowieka, zmuszają do grzechu, do egoizmu, do samolubstwa, do niewłaściwego postępowania, które unieszczęśliwiają człowieka. Więc opanowanie pożądliwości materialnych i ich ograniczenie, wzięcie w karby otwiera nam raz, że sprawi, że będziemy mieli czas i siły do duchowego życia, a po drugie otwiera nam drogę do tego, żeby już teraz być szczęśliwym i zadowolonym człowiekiem, a przecież każdy z nas takowym chciałby być. A żeby takim być, musi wykształtować sobie właściwą postawę serca. Bo to, czy ktoś jest szczęśliwy, czy nie, to tak naprawdę zależy tylko i wyłącznie od niego samego. Ludzie ogólnie uważają, wiadomo, wśród ludzkości panuje wiele błędnych przekonań, uważają, że szczęście zależy od warunków zewnętrznych, w jakich się ktoś znajduje. Tymczasem to nieprawda. Prawda jest taka, że szczęście zależy od naszej postawy, jaką zajmujemy w tych warunkach, w których się znajdujemy, bo w każdych warunkach można być człowiekiem szczęśliwym i zadowolonym, bo to jest właściwa postawa serca. A o tej właściwej postawie serca to już zechcę więcej, braterstwo, powiedzieć w kolejnej lekcji, w której będziemy kontynuowali ten temat. A za wysłuchanie tej części, braterstwo, dziękuję.